Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czułam, jakbym urodziła się po raz drugi. Tak siostra Marissimą Piero pisała swoje nagłe uzdrowienie z choroby Parkinsona. Nadamy rozmowę z postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. W rubryce Papieskie Uczelnie Wiecznego Miasta zaprezentujemy Uniwersytet Gregoriański. 30 marca na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak. Program rozpoczynamy od aktualności.
Powołanie Ukrainy jako bramy łączącej wschód i zachód przypomniał Benedykt XVI, przyjmując ambasador tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Tetiana Iżewska złożyła dziś listy uwierzytelniające. Papież wyraził za pośrednictwem nowej ambasador wdzięczność prezydentowi Wiktorowi Juszczence za zaproszenie do odwiedzenia Ukrainy, jak też za jego niedawne spotkanie z tamtejszym episkopatem katolickim obrządku łacińskiego.
Benedykt XVI przypomniał, że mija 15 lat, odkąd kraj ten nawiązał stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Ceni ona jego otwarcie na współpracę z innymi krajami europejskimi, do czego jest predysponowany już przez samo położenie geograficzne u wschodnich granic kontynentu. Ojciec Święty podkreślił dobrą atmosferę relacji ukraińskich władz z kościołami i wspólnotami kościelnymi oraz panującą tam wolność religijną. Okazał też zadowolenie, że Ministerstwo Edukacji dało ostatnio Uniwersytetowi Grecko-Katolickiemu we Lwowie prawo nadawania bakalaureatu i licencjatu z teologii. Oznacza to uznanie przez państwo statusu teologii jako dyscypliny uniwersyteckiej. Kościół katolicki, stwierdził Benedykt XVI, troszczy się o edukację młodzieży, w związku z tym współpracuje z innymi wyznaniami w ramach Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych nad wspólnym programem nauczania etyki chrześcijańskiej w szkołach publicznych.
Zwracając się do papieża, nowa ambasador Ukrainy przypomniała dawne chrześcijańskie korzenie kultury tego kraju i jego europejskie powołanie, które uwypuklił Jan Paweł II, udając się tam przed 6 laty z wizytą. Podkreśliła, że w preambule ukraińskiej konstytucji mowa jest o odpowiedzialności przed Bogiem. Wyraziła też poparcie dla obrony przez Kościół katolicki życia i rodziny. Tetiana Iżewska urodziła się 50 lat temu w Czernichowie na wschodzie Ukrainy. Studiowała filologię na Uniwersytecie w Kijowie i była tam wykładowcą. Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Dyplomacji. Czułam, jakbym urodziła się po raz drugi, tak siostra Marissimą Piero opisała swoje nagłe wyzdrowienie z choroby Parkinsona. Zakonnica należąca do Zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego jest przekonana, że została cudownie uzdrowiona za przyczyną Jana Pawła II. Na konferencji prasowej w kurii diecezjalnej w Aix-en-Provence stwierdziła, że nie chce szafować słowem cud i ocenę tego, co się dokonało, pozostawia Kościołowi. Z uśmiechem opowiadała, iż w czasie kilkuletniej choroby wciąż towarzyszyły jej słowa: jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą.
Zakonnica weźmie udział w zamknięciu diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. 2 kwietnia dokumenty opisujące jej wyleczenie trafią do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która po konsultacji z naukowcami i lekarzami zdecyduje, czy w tym przypadku dokonał się cud, mówi ksiądz Sławomir Oder, postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.
O cudzie jeszcze nie możemy mówić. Od tego zacznijmy. Możemy mówić o uzdrowieniu, które miało miejsce we Francji z choroby, która została zdiagnozowana jako choroba Parkinsona. Uzdrowienie dotyczyło zakonnicy, już dzisiaj wiadomo, ja mogę o tym powiedzieć, zakonnicy, która należy do Zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego, Zgromadzenia Francuskiego. Miało ono przebieg bardzo niesamowity. Ta zakonnica zachorowała w 2001 roku, i przebieg tej choroby był bardzo szybki. W krótkim czasie została właściwie pozbawiona możliwości oddawania się tej pracy, która była celem jej życia, pracy przy macierzyństwie, przy przyjmowaniu nowego życia. Z jej opowiadań wiem, że czuła bardzo dużą bliskość Jana Pawła II jako osoby, która cierpiała na tą samą chorobę. I było rzeczą zupełnie naturalną, że po śmierci Ojca Świętego zwróciła się do niego z prośbą o stawiennictwo i pomoc. W tej modlitwie była wspomagana przez całe swoje zgromadzenie, przez wszystkie współsiostry. I rzeczywiście dokładnie 2 miesiące po śmierci Ojca Świętego w sposób natychmiastowy właściwie i całkowity ustąpiły wszystkie symptomy choroby Parkinsona, które były tak bardzo ewidentne w jej życiu.
Powiedzmy coś może więcej, jeszcze dwa słowa o tej chorobie, co było i potem co się stało. Też o tym pisaniu przez nią tego tekstu, prawda?
Bardzo interesującą aspektem jest dokumentacja grafologiczna, która istnieje, która dokumentuje przebieg niejako tej choroby, bo wszystkie etapy choroby, kryzysy kolejne mają niejako swoje odzwierciedlenie w piśmie tej zakonnicy. Rzeczywiście w przeddzień, w wieczór poprzedzający moment uzdrowienia, zachęcona przez swoją przełożoną, napisała na karteczce imię Jana Pawła II. I było to pismo praktycznie zupełnie nieczytelne. W kilka godzin później wzięła do ręki pióro i zaczęła pisać takim samym charakterem pisma, jak przed pojawieniem się symptomów choroby Parkinsona.
W czasie wcześniejszych rozmów ksiądz zawsze podkreślał oczywiście wymiar uzdrowienia, które się dokonuje, ale także wymiar tego, co się dokonuje w sferze ducha danej osoby. Ona tutaj też mówiła, jeżeli uwierzysz, będziesz świadkiem wielkich rzeczy, ale też mówi, że to uzdrowienie to było nie tylko uzdrowienie ciała, ale też wpłynęło na jej życie duchowe.
Tak, moje spotkanie z tą osobą postawiło mnie wobec osoby, która przeżywa swoją wiarę z wielką prostotą, ale i z ogromną głębią. Osoby, która ma świadomość, że dar, który otrzymała pierwszego życia i teraz ponownego niejako uzyskania życia, jest darem zobowiązującym. Również prośbę, którą zanosiła do Boga przez stawiennictwo Jana Pawła II, formułowała jako możliwość oddania samej siebie służbie Kościoła i posłudze życia w zgromadzeniu, którym pracuje. Także rzeczywiście jest to osoba, która z całą pewnością jest takim pięknym przykładem przeżywania w sposób radosny, autentyczny, głęboki, całkowity swojej konsekracji Bogu.
I na koniec, proszę księdza, to zgromadzenie w Polsce jest w ogóle nieznane. Małe Siostry Macierzyństwa Katolickiego. Co jest charyzmatem, co jest celem tego zgromadzenia, gdzie pracują?
Z tego, co wiem, co miałem okazję poznać, jest to zgromadzenie o charakterze diecezjalnym, które pracuje głównie we Francji, ale ma również misję w Afryce, w Senegalu. A ich charyzmatem jest właśnie pomoc w przyjęciu nowego życia. Pracują w klinikach położniczych. Właśnie towarzyszenie kobietom na etapie ciąży i przyjęcia dziecka po porodzie jest tym momentem, na którym koncentruje się ich powołanie.
Papieskie uczelnie wiecznego miasta.
Gregoriana, mówi ojciec Marek Inglot, dziekan Wydziału Historii Kościoła.
Papieski Uniwersytet Gregoriański, popularna Gregoriana, stanowi kontynuację tzw. Kolegium Rzymskiego, założonego w Wiecznym Mieście w 1551 roku przez świętego Ignacego Loyolę. Już w 1556 roku kolegium to, prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe Jezuitów, otrzymało prawa nadawania stopni naukowych z teologii i filozofii, stając się w ten sposób prawdziwym uniwersytetem. Obecną nazwę zawdzięcza papieżowi Grzegorzowi XIII, który w końcu XVI wieku erygował nową siedzibę kolegium, okazałym budynku przy placu o tej samej nazwie. Kolegium rzymskie pozostawało tam do chwili zniesienia zakonu jezuitów w 1773 roku. W 1824 roku papież Leon XII powierzył je na nowo Towarzystwu Jezusowemu, którą to misję zakon pełni do dziś. Obecny gmach gregoriannych powstał w 1930 roku staraniem generała jezuitów ojca Włodzimierza Leduchowskiego. Obecny rok to 456 rok akademicki w dziejach tej uczelni, najstarszego na świecie Uniwersytetu Papieskiego. Tę specjalną i ścisłą więź łączącą Uniwersytet Gregoriański z biskupem Rzymu podkreślił w 1932 roku Pius XI, ustanawiając wielkim kanclerzem Uniwersytetu prefekta Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Na bazie tego rozporządzenia statut Uniwersytetu określa, iż to sam papież rządzi uczelnią za pośrednictwem prefekta Kongregacji do spraw wychowania katolickiego i osobiście mianuje jej rektora. Papieże wielokrotnie odwiedzali swój uniwersytet. Jan Paweł II dwukrotnie. Benedykt XVI przybył na Gregorianę 3 listopada ubiegłego roku. Specjalną i szczególną misją Uniwersytetu Gregoriańskiego jest formacja przyszłych kapłanów oraz tych wszystkich, którzy mają w przyszłości poświęcić się nauczaniu dyscyplin kościelnych, czyli nauk związanych z objawieniem chrześcijańskim. Uczelnia przygotowuje też personel przeznaczony do podejmowania odpowiedzialnych zadań w różnych urzędach kościelnych. Stąd szczególne znaczenie i jednocześnie rola, jaką mają do spełnienia zwłaszcza cztery wydziały uniwersytetu: teologii, prawa kanonicznego, filozofii oraz historii Kościoła i kościelnych dóbr kultury. Obok tych wydziałów na Gregorianie działają jeszcze wydziały misjologii i nauk społecznych. Ponadto istnieją instytuty duchowości, psychologii, nauk religijnych, badań nad religiami i kulturami oraz kilka centrów, m.in. Centrum Środków Społecznego Przekazu. Celem, który stawia sobie Uniwersytet Gregoriański, jest dziś służba kościołom lokalnym na wszystkich kontynentach. Uniwersytet oddaje się dziełu formacji osób wywodzących się ze wszystkich kultur, starając się pomagać im znajdować Boga i służyć Mu tam, gdzie żyją, aby z kolei służyły one w swoim współczesnym, aby Bóg był obecny w każdym ludzie, w jego języku i tradycji. Gregorianie zależy na zapewnieniu swoim wychowankom całościowej formacji osobowej, formacji doktrynalnej i duchowej jednocześnie. Formacja ta, która ma swe źródło w pedagogii ignacjańskiej, polega na relacji osobowej łączącej wykładowcę ze studentem, a celem jej jest wykształcenie wychowanku osobowości wolnej i odpowiedzialnej. Uniwersytet promuje zarazem wartości, które szczególnie podkreśla magisterium Kościoła, takie jak rozkrzewianie wiary, która wyraża się w zaprowadzaniu pokoju i sprawiedliwości, dialog ze światem kultury i nauki, relacje z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i innymi religiami, wartość i godność każdej osoby i stworzenia. Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim studiowało kilkudziesięciu świętych i błogosławionych, 16 papieży, ostatni Jan Paweł I, dziesiątki kardynałów i około 20% obecnie żyjących biskupów całego świata. Ojciec Święty Benedykt XVI wykładał na Gregorianie teologię na początku lat 70. ubiegłego wieku. Gregoriana służy całemu Kościołowi powszechnemu. Znajduje to swój wyraz w fakcie, iż około 3000 obecnych studentów pochodzi z ponad 130 krajów z 5 kontynentów, z ponad 800 diecezji i 84 zgromadzeń zakonnych. Wielonarodowościowe jest również grono wykładowców. Pochodzą oni z około 40 krajów. Misją i zarazem pragnieniem Uniwersytetu jest, w czym chce być wierny ideałowi swego założyciela Ignacego Loyoli, kształcić przyszłych formatorów. To wszystko czyni z Gregoriany prawdziwy Uniwersytet Narodów. Polacy w historii Gregoriany. Jak wynika z przekazów historycznych, Polacy studiowali w Kolegium Rzymskim od pierwszych lat jego istnienia. Uczyli się tutaj m.in. tacy jezuici jak Jakub Wujek, Piotr Skarga, Franciszek Bohomolec. Od XIX wieku jezuitów polskich spotykamy także wśród profesorów tej uczelni. Obecnie wśród stałych profesorów Uniwersytetu Gregoriańskiego jest 6 jezuitów polskich. Inni czasowo dojeżdżają z wykładami. 2 z nich jest dziekanami. Ojciec Adam Wolanin jest dziekanem Wydziału Misjologii, ojciec Marek Inglot, dziekanem Wydziału Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kultury. Ponadto ojciec Jakub Gorczyca wykłada etykę na Wydziale Filozofii, ojciec Eugeniusz Jędrzej psychologię, ojciec Paweł Kapusta teologię dogmatyczną. Na Wydziale Prawa Kanonicznego profesorem jest ojciec Janusz Kowal. Wśród wykładowców spotykamy także innych rodaków, nie jezuitów. Długoletnim profesorem na Wydziale Prawa Kanonicznego był kardynał Zenon Grocholewski, obecny prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego i jako wielki kanclerz Uniwersytetu. Na tej papieskiej uczelni studiuje obecnie ponad 100 studentów z Polski, młodzieży świeckiej, sióstr zakonnych, księży i kleryków.
Tadeusz Drozdowicz, jestem jezuitą. Na Uniwersytecie Gregoriańskim robię licencjat z teologii dogmatycznej. Myślę, że środowisko międzynarodowe Uniwersytetu pozwala bardzo dobrze widzieć kierunki współczesnej teologii, jakby skonfrontować myśl, nowe tendencje w teologii, co z kolei pozwala wyrobić sobie szersze spojrzenie na teologię, na to, co dzieje się w świecie, czym teologia żyje, jakie są nowe kierunki, zwłaszcza, że mamy do czynienia ze studentami pochodzącymi z Afryki i z Ameryki Łacińskiej, gdzie ich teologia, ich patrzenie na świat w kontekście kultury jest bardzo odmienny, jest inny od naszego patrzenia. I myślę, że z tej różnorodności możemy wiele się nauczyć.
Magdalena Wolińska-Riedy, jestem osobą świecką studiującą na Gregorianie. I mój związek z Uniwersytetem Gregoriańskim rozpoczął się jeszcze podczas moich studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowałam filologię włoską i na ostatnim roku filologii, kiedy wybrałam jako specjalizację kierunek historii Kościoła. Zostałam stypendystką programu Erasmus i na 6 miesięcy przyjechałam do Rzymu. i opatrzność ciała i sprzyjające mi osoby umożliwiły mi spędzenie właśnie tego półrocza na Gregorianie w ramach Erasmusa. Potem postanowiłam wrócić na Gregorianę, dlatego że byłam zachwycona specyfiką tej uczelni, atmosferą tam panującą, klimatem przede wszystkim międzynarodowym. Na Wydziale Historii Kościoła byłam jedyną Polką, jedną z trzech, jeśli się nie mylę, osób świeckich. To była moja pierwsza taka bezpośrednia konfrontacja z tym dalekim, tak odmiennym od nas światem. Atmosfera tej międzynarodowości i takiej niesamowitej duchowości Gregoriany sprawiła, że powróciłam i jestem na pierwszym roku doktoratu z historii Kościoła.
Katarzyna Szuba, jestem siostrą ze Zgromadzenia Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Na Gregorianę zostałam skierowana przez moich przełożonych. Trochę bałam się takiej decyzji przełożonych, ale wszelkie jakieś tam obawy zostały jakoś wyeliminowane w trakcie właśnie studiów. To znaczy niesamowitą dla mnie było rzeczą otwartość ze strony profesorów, otwartość ze strony studentów, z którymi dzieliłam właśnie los studencki.
Uniwersytet Gregoriański ma bardzo duże zaplecze naukowe i w moim przypadku nie spodziewałem się takiej obfitości kursów, wykładów, jakie mogę wysłuchać. Teologię studiowałem w Warszawie i ten podstawowy cykl teologii był taki bardziej tradycyjny. Natomiast tutaj mam możliwość pogłębienia teologii i to praktycznie w dowolnym kierunku. Mając do dyspozycji profesorów światowej sławy, każdy student, myślę, może znaleźć tu dla siebie coś, co go będzie naprawdę interesowało. I myślę, że tym Uniwersytet Gregoriański wygrywa.
Warto podkreślić ogrom i wielką wartość zbiorów naszej biblioteki. Na pewno cennym elementem naszych wykładów jest duży nacisk kładziony na wykłady łaciny, który jest, myślę, wręcz niezbędny w pracy naukowej na tym etapie. Także Gregoriana w tym jest na pewno niezastąpiona. I klimat panujący w samej bibliotece jest też wyjątkowy.
Ponieważ ja studiuję pierwszy cykl, więc to jest moje pierwsze spotkanie się z czymś takim jak studiowanie, jeszcze tutaj na Gregorianie. Więc zachwycam się wszystkim, samą atmosferą Gregoriany, tym bogactwem książek, dokumentów. Ale nade wszystko, na co chciałam zwrócić uwagę, to jest fakt, który wywiera na mnie bardzo duże wrażenie, to znaczy bardzo ważne jest zdobycie wiedzy. To naturalnie wysuwa się jak gdyby na pierwszy plan, ale inną rzeczą jest również to, aby my jako studenci teologii, nie tylko, zdobyli również tą głęboką relację z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem. I to, co jest podkreślane tutaj na Gregorianie, to jest łączenie właśnie tych dwóch rzeczy, czyli ta całościowa formacja człowieka. Dla mnie bardzo piękną rzeczą są wszystkie kursy związane z Biblią. My próbujemy właśnie nie bać się dotykać tekstów biblijnych, nie bać się ich interpretować właśnie naturalnie zawsze w świetle nauki Kościoła. I to myślę, że jest takim bardzo wielkim bogactwem. I sama również praca duszpasterska wszystkich, którzy zaangażowani są właśnie w pracę na uniwersytecie, profesorów i również nasza współpraca z nimi, rozwój naszego życia wewnętrznego, to jest bardzo ważne i to jest jak gdyby na pierwszym planie. Obok właśnie tego zdobywania wiedzy.
Jeśli chodzi o udział studentów świeckich w życiu uniwersytetu, myślę, że jest to nadzieja na przyszłość i osobiście cieszę się, że praktycznie 1/4 naszych studentów to są osoby świeckie, z czego, jak podają statystyki, połowa z nich są to obcokrajowcy, czyli nie są to Włosi. Głównie są to ludzie pochodzący z państw byłego bloku postkomunistycznego, czyli Europa stanowi tu największy procent. Później spora część studentów pochodzi z Afryki, Ameryki Łacińskiej, znacznie mniej z Ameryki Północnej czy też z Azji.
Papieski Uniwersytet Gregoriański zaprezentowali ojciec Marek Inglot wraz ze studentami. I to już wszystko w naszym piątkowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.